Kochani braterstwo w Chrystusie, droga młodzieży, kochani przyjaciele prawdy Bożej, pokój wam. Braterstwo, jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że w tych trudnych, ostatecznych czasach mamy ten przywilej łaski, że mamy takie duchowe przystanie, gdzie z modlitwą, z pieśnią na ustach możemy wielbić Pana Boga, naszego Stworzyciela. Uśmiech, serdeczny uścisk bratniej dłoni, to wszystko to, co wzmacnia naszą wiarę w Jezusa i świętą Ewangelię. Temat naszych rozważań nazwiemy sobie zgodnie z tym hasłem, które bracia organizatorzy powiesili. Na ten temat już było w poprzednim dniu wczorajszym mówione. Może sobie niektóre rzeczy przypomnimy, może niekoniecznie, bo to jest temat bardzo obszerny. A temat naszych rozważań nazwiemy sobie Szukajcie Sprawiedliwości. Kochani braterstwo, nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia wraz z życzeniami błogosławieństwa Bożego od zboru w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem. Kochani bracia, wiecie, że wszystko Pismo pochodzi od Boga i jest pożytecznym dla nas, jeżeli tylko podejdziemy do Niego w duchu pokory, ażeby się czego z Niego nauczyć. Jan Objawiciel pisze, że błogosławiony, który czyta i ci, co słuchają, ale szczególne błogosławieństwo jest zarezerwowane dla kogo? Dla tych, którzy czytane lub słyszane słowo zachowują w codziennym życiu to, co jest napisane. Myślę jednak, braterstwo, że nas szczególnie żyjemy w takim okresie czasu, gdzie nas interesują nauki czasowe. Te prawdy, które odnoszą się do czasu, w którym żyjemy. Wypełniające się proroctwa, wypełniające się wydarzenia na świecie wskazują, jak to już było z tego miejsca mówione, zbliżamy się do końca żniwa wieku Ewangelii. Ten wiek, Biblia Święta mówi, ma się zakończyć wielkim uciskiem, w którym zostaną zniszczone wszelkie niesprawiedliwe systemy. Ludzkie serca natomiast w tym ucisku, przeorane trudnościami, doświadczeniami, w ten sposób przygotowane pod nowy zasiew, zasiew wieku tysiąclecia. Ale braterstwo, nim jednak rozpocznie się ten wiek tysiąclecia, to najpierw wiek Ewangelii musi być rozliczony. Każdy ma okazać się z owocem pracy w swoich rękach. I to dotyczy tak nominalnego chrześcijaństwa, jak również i wszelkich rządów i systemów. I mamy tego, braterstwo, obraz wspaniały w Nowym Testamencie z czasów, kiedy żył Pan Jezus na ziemi. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, a 35 i następne wiersze to mówią tak. Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na ten naród. Czyli, że gniew braterstwa, jaki spadł na Jeruzalem w 70 roku, wyrównał cały dług narodu żydowskiego z przeszłości. I tak jak to jest na Bożym planie pokazane, gdzie wiek za wiek zachodzi, tak właśnie wcześniej, bo przed 70 rokiem, od czasu zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, rozpoczęła się nowa dyspensacja. I tak jak Izrael, jak wiemy, jest narodem obrazowym, tak więc oczekujemy, że pewne wydarzenia, tak jak było przy końcu właśnie trwania narodu żydowskiego, tak podobne wydarzenia będą udziałem ostatnich pokoleń ludzi żyjących przy końcu żniwa wieku Ewangelii. Jan Objawiciel o tym okresie czasu pisze jako o żniwie ziemi. Po wyjściu ludu Bożego z Babilonu upadek jego będzie zupełny i wtedy znaleziona będzie tam krew świętych, tam właśnie przelewana. Pokolenie, do którego zwracał się nasz Pan, cytowanego tekstu z Ewangelii Mateusza, miało wielką przewagę nad swoimi poprzednikami. Choćby z tego względu, że widzieli Pana Jezusa. Widzieli cuda, jakie czynił. Jednak nie wykorzystali tej szansy. Jako, że mieli wiele przywilejów, tak więc kara była tego odpowiednikiem. Obecnie braterstwo jest podobnie. Żyjemy w czasie, o którym prorokował Daniel, że rozmnoży się umiejętność. Świat dzisiaj, braterstwo, posiada ogromną wiedzę i umiejętność. To jednak życie, czy to w sąsiedztwie, życie moralne nie jest w poważaniu. Całe światło zawsze przychodzi pod koniec wieku. No i wtedy właśnie często przychodzą najsroższe karania. Słowa tematowe naszych rozważań pochodzą z proroctwa Sofoniasza. Przeczytajmy może proroctwo Sofoniasza, drugi rozdział od pierwszego wierszu. Proroctwo Sofoniasza, drugi rozdział i pierwszy wiersz. Zbierzcie się, zbierzcie, narodzie niesforny. Zanim staniecie się jako plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana, szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo, szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Bratestwo, jeżeli chodzi o działalność proroka Sofoniasza, to przypada ona na czas panowania króla Jozjasza. Sofoniasz był więc współczesnym Jeremiaszowi. Swoimi mowami Sofoniasz przygotowywał grunt pod reformę religijną rozpoczętą przez Jozjasza. Długie panowanie bezbożnego króla Menasesa doprowadziło kraj do takiego upadku religijnego, o którym czytamy w drugiej Księdze Królewskiej, w 21 rozdziale od pierwszego wierszu. Menases miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, panował 55 lat w Jeruzalemie. Czynił to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wyprowadził przed synami izraelskimi. Budował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Zniósł też Baalowi ołtarze i sporządził asztery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Zbudował ołtarze w świątyni Pana, o której powiedział Pan, w Jeruzalemie umieszczę imię moje. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórkach świątyni Pana. Również sam syna swego oddał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanawiał zażegnywaczy i wróżbiarców i wiele złych czynił w oczach Pana, drażniąc go. O reformie Jozjasza już pisze 22 rozdział drugiej Księgi Królewskiej. Król Jozjasz reformę rozpoczął od świątyni, a powrót do służenia Bogu Izraela przez Jozjasza szczególnie jest pokazany w powrocie do obchodzenia święta Paschy. Właśnie te reformy i sąd nad prorokami Baala zapowiadał Sofoniasz w swoim proroctwie. Ganią wszelkiego rodzaju nadużycia, tak w życiu religijnym, jak i społecznym, jak na przykład zachłanność bogaczy. I czytając, braterstwo, proroctwo Sofoniasza, przeczytajmy go w domu, chyba wszyscy odniesiemy wrażenie, że ono wypełnia się w naszych czasach. Jego pierwsze wypełnienie oczywiście miało miejsce za czasu króla Jozjasza w narodzie żydowskim. Teraz, w kończącym się żniwie wieku Ewangelii, znajdujemy jego jeszcze większe wypełnienie zgodnie ze słowami Psalmu 62, a 12 wiersz, gdzie mówi: jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem. I chociaż, braterstwo, w dzisiejszym czasie już nie ma nadziei, aby można było zapobiec temu uciskowi, to jednak Biblia Święta daje radę, jak można ukryć się w czasie nadchodzącej burzy. Wierny Pańscy, im jest obiecane wybawienie przed całkowitym nastaniem gniewu Pana. Wszyscy, co miłują sprawiedliwość, wszyscy, co dążą do pokoju, mogą się ukryć przed Bożym gniewem. Sprawiedliwość, jak to było już wczoraj wspominane, to podstawa przymiotu Bożego charakteru. Psalm 89, 15 wiersz mówi: sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Bożej sprawiedliwości, braterstwo, nie można przestąpić bezkarnie. Już do Adama, pamiętamy, było powiedziane, naszego praojca, Nie wolno ci z tego drzewa zjeść. Jeśli zjesz to, umrzesz. A prorok Ezechiel w 18 rozdziale, 20 wierszu mówi: człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca. Ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Jak bardzo braterstwo prosił psalmista Dawid Pana Boga w psalmie 118, a 19 wierszu. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i złożę dzięki Panu. Oto jest brama Pana, którą wejdą sprawiedliwi. W proroczym psalmie Dawid wyraża pragnienie braterstwa wszystkich ludzi, wierzących, którzy żyli przed pierwszym przyjściem Pana Jezusa. Pragnieniem ich było, aby bramy sprawiedliwości zostały otwarte, aby była otwarta możliwość dojścia do niej. Ale przez wyrażenie otwórzcie bramy sprawiedliwości dowodzi, że z powodu grzechu, upadku Adama, te bramy kiedyś zostały zamknięte. Że została zerwana więź Pana Boga z człowiekiem. Tak więc braterstwo, tęsknota i pragnienie powrotu do tych właśnie bram jest pokazana we wszystkich krwawych ofiarach, jakie składał naród żydowski. Silna ich wiara, całkowite oddanie, przykładne życie, oni nawet umierając ufali, że Pan Bóg im da to, co obiecał. Otrzymali zapewnienie, że podobali się Panu Bogu. Lecz przekroczyć bram sprawiedliwości nie mogli, bo nie miał kto im tych bram otworzyć. W zacytowanym przez nas tekście Dawid mówi: oto jest brama Pana. Gdzie ona jest, braterstwo? Na jaką bramę wskazał? Tak, wskazał na drzwi prowadzące do dziedzińca świątyni. To miejsce święte, gdzie służyli kapłani, stan spłodzonych z Ducha Świętego. Taki stan przed Chrystusem nie istniał. Era Ducha rozpoczęła się z misją naszego Pana Jezusa, gdy mając lat 30 poświęcił się w Jordanie, a swoją ofiarą doskonałego człowieka zniósł wszystkie dotychczasowe ofiary składane przez Żydów. To Jezus przez swoje poświęcone życie otworzył bramy sprawiedliwości i sam przez nie wszedł i dał możliwość, dał przywilej wejścia w nich wszystkim tym, którzy w Niego uwierzą. Nazywa się ona bramą Pana, bo dzięki Niemu możemy składać ze swoich ciał ofiarę. Dla nas tą bramą jest braterstwo Chrystus. Nie ma innej drogi, nie ma dzisiaj innej możliwości zbliżenia się do Boga. To Pan otworzył tą bramę przy swoim chrzcie. On ma też prawo, jak już było mi wspominane, zamknąć ją. Ciasna brama zostanie zamknięta, wąska droga zakończy się, gdy ostatni członek Kościoła zostanie, jak było już tu mówione dzisiaj, doświadczony, wypolerowany i zabrany do chwały. Psalmista Dawid na innym miejscu mówi, w psalmie 37 i 25 wierszu. Braterstwo, znamy te słowa, prawda? Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. I chociaż Biblia Święta mówi nam dzisiaj, że nie ma dziś sprawiedliwego ani jednego, to jednak ci, co uwierzyli w Chrystusa, ci, co poświęcili się Bogu, stali się dziećmi Bożymi, a przez to przez Pana Boga uznawani za sprawiedliwych. Pragnieniem naszym ma być dążenie do, zgodnie z naszym hasłem, dążenie do sprawiedliwości, bo ona jest gruntem Bożej stolicy. Miłość, aczkolwiek również ważna, nie może być oparta na niesprawiedliwości, bo miłość jest to, co jest ponad sprawiedliwość. Jak podaje Biblia, miłość ma tę sprawiedliwość potrząsać, ugniatać. A my, braterstwo, my w tym życiu nie damy rady żyć sprawiedliwie, ale mamy się o to starać. Mamy, jak mówi nasz tekst tematowy, szukać sprawiedliwości. I w zasadzie, braterstwo, na tym by można zakończyć nasze rozważania nad problemem sprawiedliwości, gdyby nie jeszcze Nie jeszcze jeden tekst Biblii, który moim zdaniem nie bardzo pasuje do reszty Biblii. Zacznę, braterstwo, osądźcie sami. Kaznodzieja Salomonowy, 7 rozdział, a 16 wiersz to mówi tak. Nie bądź nazbyt sprawiedliwym, dlaczego miałbyś sam siebie zgubić. Kochana siostro, drogi bracie, czy w świetle nauk Słowa Bożego, w świetle tego, co dotychczas powiedzieliśmy, a zwłaszcza tych słów, które mówią, że nie ma sprawiedliwego ani jednego, można dzisiaj być nazbyt sprawiedliwym? Gdy mówimy braterstwo o sprawiedliwości, przynajmniej mnie, przychodzi na myśl pewna przypowiedź Pana Jezusa. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 1 wierszu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział od 1 wierszu i następne to mówią tak. Potem powiedział jeszcze do uczniów. Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątność. Przywoławszy go, rzekł mu: co słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal rządzić. I rzekł zarządca do siebie samego: cóż pocznę, skoro Pan mój odbiera mi moje szafarstwo? Nie mam siły, by kopać, żebrać się wstydzę, wiem, co bym uczynił, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swojego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego: ile winieneś panu memu? A on rzekł: 100 baryłów oliwy. Rzecze mu: weź zapis swój, szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego: a ty ile winieneś panu memu? A ten rzekł: 100 korców pszenicy. Rzekł mu: weź zapis swój i napisz szybko 80. I pochwalił, to ciekawe, prawda? I pochwalił Pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synu światłości. Braterstwo, zarówno przypowieść, ta w tej chwili przez nas cytowana o nieuczciwym zarządcy, jak i następna o bogaczu i Łazarzu, chociaż mówiona do uczni, słyszana przez ludzi, to była jeszcze słyszana przez nauczonych w piśmie faryzeuszy. Sądzimy tą rzecz po zapisie z Ewangelii Łukasza, 16 rozdziału, a 14 wierszu. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 14 wiersz. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego, i powiedział im: wy jesteście tymi, którzy chcą chodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, ale Pan Bóg zna serca wasze. Czyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem? Dlatego zarządca ma być odwołany z urzędu i stara się zapewnić sobie swoją przyszłość. Dłużnikom każe zmniejszyć zapisy długu, jak wspomniałem, co najważniejsze, przebiegłej zarządcy nie została potępiona przez przełożonego. Jest to, braterstwo, dla mnie trudna przypowieść, której do końca nie rozumiem. Ten bogaty człowiek to zapewne Pan Bóg. Szafarami wtedy byli nauczeni w piśmie faryzeusze przy pierwszym przyjściu Pana Jezusa. To do nich Pan wtedy mówił, prawda? Przybliża się koniec waszego szafarstwa. Już więcej szafarzami nie będziecie, bo wiek żydowski dobiegał końca, a nowy okres czasu, nowa dyspensacja następuje. Dalej Pan Jezus pokazuje, co roztropny szafarz w takiej sytuacji by uczynił. Proponując dłużnikom zmniejszenie tej winy, długu, nie czyni krzywdy właścicielowi, bo ten dłużnik po prostu i tak nie mógłby oddać więcej. Jeżeli miałbyś nie oddać wcale, to chociaż oddaj połowę. Będzie to mniejsza strata dla Pana, niż by dłużnik nie oddał nic. Ten zarządca nie był sprawiedliwym, ale był jakim? Ja myślę, że był wiernym. On wszelkimi sposobami dbał o interesy swojego Pana. I Pan go pochwalił. Co więcej, braterstwo, Pan Jezus tutaj pokazuje umiejętność należytego wykorzystania dóbr materialnych. Daje gwarancję, że jeżeli w dobrach materialnych umiemy wykorzystywać, umiemy się nas ograniczać i tak dalej, to również daje to gwarancję, że potrafimy gospodarować dobrami duchowymi. Gdyby zarządca ten był nazbyt sprawiedliwy, to i ten zarządca, i ten Pan jego straciliby na tym. Braterstwo, czy mamy w Biblii Świętej przykłady osób, o których powiedzielibyśmy, że są nazbyt sprawiedliwi? Tak. Takich osób, których kaznodzieja Salomon mówi, że zbytnia sprawiedliwość mogła ich doprowadzić do czego? Do zguby. Do śmierci nawet. Pierwszym królem nad Izraelem był Salomon. Człowiek bardzo pokorny, jednak pod wpływem władzy zmienia się on i jego upadek następuje wtedy, jak pamiętamy, gdy nie czeka na przyjście Samuela, ale sam zaczyna sprawować ofiary. Królestwo Saula kończy się, w walce z Filistynami ginie król, Saul, giną jego trzej synowie. Na tronie zasiada kto? Dawid. Jednak początki panowania króla Dawida są bardzo trudne. Jak pamiętamy, 3 razy był pomazywany na króla. I oto nadchodzi czas, kiedy Dawid umocnił się w swoim królestwie, pokonał swoich wrogów, także na wojnę wyrusza tylko Joab, dowódca wojsk, a Dawid zostaje w pałacu. I dopuszcza się wtedy ciężkiego grzechu, cudzołóstwa i morderstwa. Bóg wtedy z napomnieniem posyła do Dawida proroka Natana. Przeczytajmy. 2 Księga Samuelowa, 12 rozdział od 1 wierszu. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedłszy do niego powiedział: w pewnym mieście było 2 mężów. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic plus jednej owieczki, którą nabył. Żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. I pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze swoich owiec czy ze swojego bydła, aby ją przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył. Wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na onego męża i rzekł do Natana, co powiedział? Jako żyje Pan, na śmierć zasługuje ten mąż. Za owieczkę zapłaci w 4 razy, dlatego że tak uczynił, że nie miał litości. Król, oburzony braterstwo postępowaniem bogatego, który zabrał biednemu ostatnią owieczkę, wskazuje tego bogatego wyrok. Jaki? Śmierć. Nieświadomy, że wydaje wyrok na siebie samego. Dlaczego braterstwo Dawid tak postąpił? Czy prawo mojżeszowe mówiło śmierć za ukradzioną owieczkę? Przeczytajmy. 2 Księga Mojżeszowa, 22 rozdział od 1 wierszu. Jeżeli ktoś ukradnie wołu albo owcę, a potem ją zarżnie lub sprzeda, to odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owce. Czyli, że prawo mówiło 4 owce za owce. Ale nie śmierć. Dawid tu jest nazbyt sprawiedliwy. To jego sprawiedliwość o mało nie doprowadziła go do zguby, braterstwo. Na szczęście wyznaje swój błąd. Nie szuka usprawiedliwienia, a po odejściu Natana rozważa swój grzech, czego owocem jest modlitwa zapisana w psalmie 51. Tutaj, jak ten nasz szafarz z naszej przypowieści, Pan Bóg przyrzeka Dawidowi: nie umrzesz. Część długu mu Pan Bóg odpuszcza. Nie jego cały dług, ale część jego długu mu odpuszczał, mi nie umrzesz, chociaż taki wyrok na siebie wydałeś. I tak jak w naszej przypowieści o uczciwym zarządcy z Ewangelii Łukasza, Dawidowi nie został odpuszczony cały dług, ale Dawidowi został odpuszczony część długu, bo, pamiętamy dalej wiadectwo, od jego domu miecz miał nie odstąpić już po wszystkie czasy, a w jego własnym domu miało zostać zbudzone zło przeciwko niemu. Cała kara nie została odpuszczona, ale część kary została odpuszczona. Przeczytajmy. Druga księga Samuelowa, 12 rozdział od 10 wierszu. Teraz już nie odstąpi miecz od Twojego domu po wszystkie czasy, dlatego że mną zdradziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetejczyka, aby była Twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w Twoim własnym domu przeciwko Tobie na Twoich oczach, zabiorą Ci Twoje żony i dam je innemu i będziesz z nimi obcował w blasku tego słońca. Braterstwo, prawo mojżeszowe nakazywało oddanie 4 owce za owce. Czy Dawid oddał? Tak? 4 owce za tą jedną owieczkę? No spróbujmy policzyć. Po wyjściu proroka Natana Dawid modli się o przebłaganie. Pości i pokutuje, ale jednak syn Dawida i Berszeby umiera. Ciekawe, braterstwo, jest tutaj fakt, że Dawid nie czyni wyrzutów Natanowi za to, że Natan mu przywiózł taką wiadomość. A jeszcze coś więcej. Dowodem na wspaniały charakter Dawida jest fakt, że gdy urodził mu się drugi syn z Berszeby, Salomon, to komu oddał na wychowanie swojego syna? Komu go powierzył? Tak, prorokowi Natanowi. Siostro, bracie, czy postąpiłbyś podobnie? Czy my nieraz nie czujemy, no i tak trochę może, ale jednak urazy do brata, do siostry, bo nam się ośmielili zwrócić uwagę? Bo nam przynieśli jakąś złą wieść? Jakże innym był Dawid. Nie tylko nie żywił urazy w sercu, ale widział w Natanie proroka Bożego, że gdy mu się urodził następny syn, oddał jemu, mówi, masz, ty się moim dzieckiem zajmij wychowaniem mojego dziecka. I po tych braterstwo wydarzeniach znów stała się rzecz straszna w domu Dawida, opisana w drugiej księdze Samuelowej, 13 rozdziale. Absalom miał siostrę Tamar, w której zakochuje się Amon, syn Dawida. Dochodzi do gwałtu. Tamar do końca życia pozostaje niezamężna, żyje w samotności jako wdowa w domu swojego brata Absaloma. A Absalom obmyśla zemstę za zhańbienie swojej siostry. I druga księga Samuelowa, 13 rozdział, 28 wiersz mówi: Absalom zaś tak rozkazał swoim sługom: uważajcie, gdy Amon podłochoci już sobie winem, a ja dam taki rozkaz, zabijcie Amona, wtedy go uśmiercicie. Nie zabijajcie, wszak to ja wam, nie bójcie się, wszak to ja wam tak nakazuję, bądźcie odważni, okażcie się dzielnymi mężami. Braterstwo, mnożą się tutaj przynajmniej dla mnie liczne pytania. Dlaczego tego grzechu nie ukarał Dawid, ojciec rodu? Czy może wpływ na to miała znajomość z Bersebą? Czy zachęta do wymierzenia kary przez Absaloma nie było może trochę nieuczciwe prowadzenie ojca? Skoro wolno ojcu, skoro ojciec nie jest w porządku, to może im nie daruje? To może ja mogę? Skoro jemu wolno? Dawid jednak, braterstwo, opłakuje swojego pierworodnego syna, tym bardziej, że zginął z ręki kogo? Brata. I jak już wspominaliśmy, Absalom zbuntował się przeciw ojcu Dawidowi. Obwołuje się królem, także Dawid musi uciekać. Potem dochodzi do walki między zwolennikami Dawida i Absaloma. I chociaż Dawid tak bardzo prosi, aby Absaloma oszczędzić, to w drugiej księdze Samuelowej, 18 rozdziale, a 14 wierszu czytamy. Joab odpowiedział: w takim razie nie będę się tu dłużej przy tobie zatrzymywał. Wziąwszy włócznie do ręki, wbił w serce Absaloma, gdy ten jeszcze żywy wisiał na dębie. Potem otoczyła Absaloma 10 młodzieńców, wierników Joaba, którzy nosili jego zbroję, rzucili się na niego i go zabili. I tak ginie trzeci syn Dawida, Absalom. Dawid się zestarzał, otrzymał dziewiczkę Abiszak, aby go pielęgnowała. Po śmierci Dawida Abiszak zwraca się do króla Salomona o poślubienie tej Abiszak. Czyni to podstępnie, wysyłając do króla matkę Salomona Betszewę. Salomon tutaj wyczuwa podstęp. Obawiając się w przyszłości rywala do tronu, każe go również zabić. Pierwsza Księga Królewska, drugi rozdział, 24 wiersz mówi tak. Teraz oto jako żyje Pan, który mnie ustanowił i posadził na tronie Dawida mojego ojca, który uczynił mi dom, jak zapowiedział, że dziś jeszcze Adoniasz poniesie śmierć. Zaraz wtedy król Salomon posłał Beraitę, syna Jehojady, który zadał mu cios, także zginął. I tak to jest po czwarty syn Dawida, Adoniasz, umiera. Takim było życie Dawida. Żony zwałcone, miecz nie odstępuje od jego domu, brat zabija brata, giną jego czterej synowie. No ale gdy chciał dom Panu zbudować, to Pan powiedział, co? Ty nie zbudujesz. Za dużo krwi na Twoich rękach. Następny braterstwo przykład człowieka, nazwek sprawiedliwego, to Jonasz. Braterstwo, treść proroctwa Jonaszowego jest nam, myślę, bardzo dobrze znana. Jonasz udaje się do Niniwy, aby zwiastować sąd Boży nad tym miastem. Mieszkańcy czynią pokutę, ale kara nie spada. Dlatego wiele tematów już zostało powiedziane na podstawie proroctwa Jonasza. Ja myślę, że nawet niektóre ruchy religijne, całe ruchy religijne zachowują się tak jak Jonasz. Oczekują zniszczenia niepobożnych ludzi. Jednak Pan Bóg ma inne zamiary co do ludzkości. Jak pamiętamy, proroctwo Jonasza nie spełnia się, choć Jonasz udaje się za miasto, aby w miejscu bezpiecznym być, gdy będzie katastrofa, tak trochę z dala od miasta, no bo jakbyś tam jakiś odłamek, prawda, no to żeby go nie dotknął. Proroctwo Jonasza. Czwarty rozdział, trzeci wiersz mówi, jak Jonasz był niezadowolony, że stolica wrogiego państwa ocalała. Oto teraz, Panie, proszę, zabierz duszę moją, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Dlatego modlitwa Jonasza, myślę, że jest podyktowana urażoną ambicją własną. Jonasz tu jest nazbyt sprawiedliwy. Panie Boże, obiecałeś zniszczyć to miasto, nie zniszczyłeś mnie. Jak ja teraz wyglądam w oczach tych ludzi? A ja chciałem tak stać w cieniu liści krzewu rycynowego i na to wszystko się przyglądać. Pokazane tu również jednak zostało braterstwo oblicze Boga. Nie jako groźnego sędziego, zapalonego w końcu przecież słusznym gniewem, lecz Boga, Boga miłości, Boga przebaczenia, Boga wyrozumiałości. A oto inny przykład. Myślę, że trochę nam bliższy, bo z Nowego Testamentu. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 52 wiersz. Wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to Eliasz uczynił? Bracia, siostry, zwłaszcza braterstwo w starszym wieku, którzy pamiętacie jeszcze te czasy, gdy wam nie pozwalano spokojnie przejść na nabożeństwo do zboru. Jakub i Jan za odmówienie gościny chcieli, aby stąpił ogień z nieba i spalił to miasto. W swojej prośbie powołali się na Biblię, powołali się na znanego proroka Eliasza. Czy to nie było nader sprawiedliwe? Nadmiernie sprawiedliwe? Kochani braterstwo, przy zakończeniu naszych rozważań jeszcze raz powróćmy do naszego przypowieści o nieuczciwym zarządcy. Znaczenie tej przypowieści odnieśliśmy do nauczonych w piśmie faryzeuszy. Ale braterstwo, tu z tego miejsca już było mówione, czy nie żyjemy w podobnych czasach? Tam kończył się wiek żydowski. Teraz wierzymy, że żyjemy w kończącym się wieku Ewangelii. Niedługo już więc, a tu, na tej ziemi, dobiegnie końca nasze urzędowanie. I braterstwo, co z naszą sprawiedliwością, ale i co z naszą wiernością? Czy nie udziela nam się nieraz ten duch krytyki, tak powszechny w kraju, że wszystko to źle, że wszystko to jest nie tak? A z drugiej strony, tak bardzo dobrze znamy wszyscy swoje prawa, prawda? Przecież my doskonale wiemy. Moglibyśmy wymieniać bardzo długo, jaki powinien być starszy zboru, jak powinien być nabożeństwo zboże przeprowadzone, jacy powinni być inni słudzy zborowi i tak dalej. I czy nie nasz braterstwo w naszych krytykach nie zapędzamy się do tego stopnia, że jak Dawid stajemy się jacy? Nader sprawiedliwi. Bo przecież Pan Bóg chce, Pan Bóg wymaga od nas, abyśmy dochodzili do takiej miary sprawiedliwości, jaką wystawiamy dla drugich. Jeżeli naszą miarą względem drugich będzie domaganie się sprawiedliwości, to możemy się spodziewać, zgodnie z listem Jakuba, sprawiedliwości od Boga i ludzi? Chyba nie. Ponieważ wtedy sami nie możemy przystąpić do Boga według zasad sprawiedliwości. To jest naszymi braćmi. Nie obchodźmy się według tej zasady. Ponieważ Pana Boga bardzo często, wprost codziennie prosimy o przebaczenie, o miłosierdzie. Więc dla współbraci miejmy miłosierdzie i przebaczenie, gdy przeciw nam zawinią. I czyńmy to, braterstwo, chętnie, z ochotą. Czyńmy to tak, jakbyśmy chcieli, jakby, żeby Pan Bóg nam odpuścił. Kochani braterstwo, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to przecież treść tej przypowieści o niesprawiedliwym szafarzu odnosi się i do nas. Czytaliśmy przecież, że przede wszystkim Pan Jezus ją mówił, nauczeni w piśmie faryzeusze słyszeli, ale Pan Jezus ją mówił do uczni. Pamiętajmy, że w tym życiu nie ma nic naszego. Jesteśmy tylko szafarzami. Braterstwo, i myślę, że choćbyśmy się nie wiem jak starali, myślę, że nie obrażę nikogo, jeżeli powiem, że jednak szafarzami jakimi? Niesprawiedliwymi. Żyjmy więc, braterstwo, w zgodzie ze wszystkimi, jak możemy najlepiej. Nie domagajmy się od drugich doskonałości w słowie i uczynku. Zamiast straszyć, zamiast grozić, głośmy, że Pan przygotował Odkupiciela dla wszystkich. A bracie, siostro, gdy przyjdzie do ciebie brat, siostra, bo ma po prostu do ciebie zaufanie i zwierzy ci się i dowie się, że zgrzeszył, że zgrzeszyła, nie spisuj go tak od razu na straty, lecz powiedz: bracie, siostro, weź zapis swój. Nie mogłeś oddać 100 korców pszenicy? Spróbuj 80. Idź do domu swojego. Klęknij na kolana. Klęknij przed obliczem tego, z którym uczyniłaś zapis. On cię poratuje. Zważmy, że zarządca tych wartości nie zmieniał sam, ale kazał to czynić dłużnikom. Bracie, siostro, upadłeś w drodze? Wstaj. Nie poddaj się. Nie rezygnuj. Bierz zapis swój, napisz nowy, ale nadal walcz. Gdy będziemy, braterstwo, tak zachęcać innych, to myślę, że Pan nas pochwali. Zastanówmy się, czy tak kiedyś ktoś o nas powie, gdy nad grobem naszym stanie, jak Elifas o swoim przyjacielu Jobie. Księga Joba, 4 rozdział i 3 wiersz. On to sam wielu podnosiłeś na duchu. Krzepiłeś osłabiałe ręce. Upadającego podnosiły Twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. Starajmy się, braterstwo, zaskarbić sobie, o ile to od nas zależy, przyjaźń i miłość wszystkich ludzi, ale szczególnie tych, co miłują Boga, szczególnie tych, co dążą do sprawiedliwości. Uważajmy, by nie dosięgła nas czarna niewdzięczność. Bo kierowniczkę panią Basię wszyscy cenili. Była ona jedną z tych, którą nazywali szczęściara. Po prostu powiodło jej się w życiu. Ma dobrą pracę, ma wspaniałą rodzinę, ma piękny, nowoczesny dom, po prostu ma wszystko, czego od życia mieć chciała. Dziwili się tylko niektórzy, co ją lepiej znali, dlaczego ona tak jednak mimo wszystko chodzi ciągle smutna. Jaką tajemnicę skrywają jej te ciągle zapłakane oczy? A było to tak. Gdy była jeszcze małą dziewczynką, zmarła jej matka. Wychowywał ją ojciec, który bardzo przeżył, wpadł nawet w depresję, przeżył śmierć żony. W domu była bieda. To jednak ojciec za ostatnie grosze postanowił kształcić jedynaczkę. Co będziesz robiła? W tych ruderach argumentował. Tatko, ale jak sobie poradzić w tym wieku sam z pracą na roli, z prowadzeniem domu i skąd na to weźmiesz pieniądze? Dam radę. Jak zawsze twardo i zdecydowanie odpowiedział ojciec. A ona zachłysnęła się życiem wielkiego miasta, wspaniałe ulice, kolorowe reklamy, piękne lokale, no i coraz mniej czasu, aby odwiedzić lub napisać do ojca. On ciągle prosił, przyjechałabyś, porozmawialibyśmy. Aż w końcu zlitował się nad tym znajomy jej z uczelni i obiecał, że w niedzielę zawiezie ją do ojca swoim samochodem. Poprosiła go więc, aby zaczekał na rynku. Za bardzo jej na nim zależało, aby pokazać mu tą starą chałupę, gdzie mieszka ojciec, tego starodawnego, trochę śmiesznego ojca. Z odwiedzin ojciec bardzo się ucieszył, nawet zapakował torbę owoców z działki i rozczarowany, że córka musi już wracać, poprosił przynajmniej, czy może ją odprowadzić na dworzec. I wtedy właśnie stała się ta straszna rzecz. Gdy dochodzili do rynku, podszedł do nich jej znajomy z uczelni. A kto to zapytał? No jak tu się przyznać? Skoro jest niedziela, a ojciec tak nie bardzo ubrany i ostatnio tak dawno był u fryzjera. A to taki znajomy, co pomógł mi nieść torbę. Poznany przypadkiem. Po policzkach ojca popłynęły łzy jak grochy. Biedak, jego serce nie wytrzymało i tak jak tam stał, tak upadł na trawnik. Erka, która natychmiast przyjechała, nie miała już nic do roboty. I cóż mówi, że mam męża kochanego, że mam kochane dzieci, że mam pieniądze, skoro wspomnienie tamtej chwili wciąż boli. Wciąż nie daje spokoju nawet w nocy. Kochani braterstwo, powróćmy jeszcze na chwilę do naszego proroctwa Sofoniasza. Prorok, kończąc swoje proroctwo, pisze, że proces karania kiedyś skończy się. Że Pan odnowi swoją miłość do ludzkości i będą się wszyscy tak weselić, jak się weselą w święta. A ostatni wiersz tego proroctwa, trzeci rozdział, 20 wiersz, to mówi tak. Zaprawdę obdarzę was sławą i chwałą u wszystkich ludów ziemi. Gdy na waszych oczach odmienię wasz los, mówi Pan. Kochana siostro, drogi bracie, wasz los zostanie odmieniony. Los wiernych w wieku Ewangelii zostanie zmieniony. Za twoją wierność w trudnościach i cierpieniach, za rezygnację ze słusznego, z ludzkiego prawa widzenia spraw, Pan obdarzy cię chwałą i sławą u wszystkich ludów ziemi. Tej chwały, tej sławy, tego żywota wiecznego, tego udziału w świętym królestwie Życzę wszystkim, sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.